Ali zamknął drzwi i stanął przed nimi. Wokół Nubijczyka zgromadzili się gapie. Doprawdy, rzekł Monte Cristo, szczególne miasto ten wasz Paryż, a ci pańscy Paryżanie to szczególny naród. Myślałbyś, że pierwszy raz widzą Nubijczyka. Patrz pan, jak cisną się wokół Alego, a biedak nie wie, co to znaczy. Ręczę panu, że w Tunisie, Konstantynopolu, Bagdadzie czy Kairze Paryżanin nie wywoła zbiegowiska. Bo pańscy ludzie wschodu są rozsądni i przyglądają się tylko temu, co zasługuje na uwagę, ale niech pan wierzy, Ali cieszy się taką popularnością, gdyż należy do pana, a pan jesteś obecnie w modzie. Niebywałe. I komuż zawdzięczam to wyróżnienie? Samemu sobie. Rozdarowujesz pan zaprzęgi za 1000 ludwików, ratujesz pan życie prokuratorowym, jako major Black trzymasz pan konie wyścigowe czystej krwi i dżokejów nie większych niż małpki, zdobywasz pan złote puchary i posyłasz je pięknym kobietom. A któż u diabła naopowiadał panu tyle bredni? Przede wszystkim pani Danglars, która oddałaby życie, żeby zobaczyć pana w swojej loży, a raczej, żeby wszyscy pana tam zobaczyli. Następnie gazeta, do której pisuje Bichamp, a wreszcie domyślam się sam tego i owego. Po kiego licha nazywasz pan swojego konia wampą, jeśli pragniesz zachować inkognito? Owszem, popełniłem nieostrożność, ale powiedz mi pan, czy pański szanowny ojciec nie bywa czasami w operze? Wypatruję go, ale nigdzie nie widzę. Przyjdzie tu dziś. A gdzie siądzie? Zdaje się, że w loży baronowej. Czy ta czarująca osoba obok niej to jej córka? Tak. Wobec tego gratuluję. Albert uśmiechnął się. Pomówimy o tym później szczegółowo, rzekł. Jak się panu podoba muzyka?
Jaka muzyka?
No, ta, którą pan słyszałeś.
Doskonała, jak na muzykę skomponowaną przez człowieka. Śpiew też piękny, jeśli wziąć pod uwagę, że śpiewakami są ptaki dwunożne i bezpióre, jak mawiał nieboszczyk Diogenes.
Gotówem pomyśleć, drogi hrabio, że słuchasz 7 chórów anielskich, kiedy ci przyjdzie ochota.
Nie takie to dalekie od prawdy.
Kiedy chcę posłuchać prześlicznej muzyki, muzyki, jakiej, drogi hrabio, ucho nie słyszało, zasypiam.
No to lepiej hrabia trafić nie mógł.
Prześpij się pan w operze, po to ją wynaleziono.
O nie, wasza orkiestra jest nazbyt hałaśliwa. Sen, o którym panu wspomniałem, wymaga ciszy i spokoju, a ponadto pewnych przygotowań.
Słynnego haszyszu, nieprawdaż?
Właśnie, mój drogi hrabio. Kiedy zechcesz pan posłuchać muzyki, przyjdź do mnie na kolację.
Ależ ja słyszałem już muzykę, będąc u pana na śniadaniu.
W Rzymie?
Tak.
To Heide wygrywała na gusli. Biedna wygnanka gra mi czasem dla własnej przyjemności swoje melodie narodowe.
Albert nie nalegał więcej, a i hrabia zamilkł.
W tejże chwili zadzwoniono.
Wybaczy mi pan, ozwał się hrabia, zawracając do loży.
Jak to?
Niechże pan serdecznie pozdrowi hrabinę G od jej wampira.
A co z baronową?
Powiedz jej pan, że dziś jeszcze pośpieszę do niej z uszanowaniem.
Zaczął się akt trzeci.
Podczas aktu trzeciego hrabia de Morcerf zjawił się, jak był obiecał, w loży baronowej Danglars.
Hrabia nie zaliczał się do tych, co robią zamęt na sali. To też nikt nie spostrzegł, jak przybył i zasiadł. Oprócz tych, którzy zajmowali loże.
Monte Cristo zauważył go jednak i uśmiechnął się nieznacznie.
Heide zapomniała o Bożym świecie. Wielbiła wszystko, co przemawia do wyobraźni, jak każda natura pierwotna.
Akt trzeci rozgrywał się na scenie. Panna Noblet, panna Julia i Leroy tańczyli. Robert Mario wyzwał książęcia Grenady. Ów dostojny władca trzymał córkę za rękę i obchodził komnaty, aby popisać się aksamitnym płaszczem. Kurtyna zapadła. Publiczność jęła cisnąć się do foyer i na korytarze. Hrabia wyszedł z loży i po chwili zjawił się u baronowej Danglars. Baronowa nie zdołała powstrzymać okrzyku radości połączonej z lekkim zdziwieniem.
– A, nareszcie, nareszcie! – zawołała. – Bardzo mi było pilno uzupełnić mój list podziękowaniem osobistym.
– O, że też pani baronowa pamięta jeszcze o tej bagatelce, bo ja już zapomniałem.
– Pamiętam, a nigdy nie zapomnę, że nazajutrz ocaliłeś pan życie mojej serdecznej przyjaciółce, pani de Villefort, kiedy te konie poniosły. I tym razem łaskawa pani nie zasługuje na podziękowanie. To Ali, mój Nubijczyk, miał szczęście wyświadczyć pani de Villefort ową znakomitą przysługę.
Czy to także Ali, zagadnął hrabia de Morcerf, wybawił mego syna z rąk Asbujeckich?
Nie, panie hrabio, odrzekł Monte Cristo, ściskając dłoń, którą podał mu Morcerf. Nie, tym razem zapisuję podziękowanie na mój rachunek. Ale już mi pan dziękowałeś. Ja podziękowania przyjąłem. Niechże więc pan generał nie zawstydza mnie tą wciąż żywą wdzięcznością. Niechże pani baronowa raczy mnie przedstawić pannie baronównie.
Ależ ona już pana hrabiego zna, przynajmniej z nazwiska. Gdyż od paru dni mówimy jedynie o panu. Eugenio, tu zwróciła się do córki, pan hrabia de Monte Cristo.
Hrabia skłonił się. Panna Danglars lekko skinęła głową.
— Towarzyszy pan hrabia prześlicznej osobie — rzekła. — Czy to pańska córka?
— Ależ nie — odparł Monte Cristo zdumiony tym naiwnym, a zarazem obcesowym pytaniem. — To nieszczęśliwa Greczynka, którą się opiekuje.
— A jak jej na imię?
— Hajde. — Greczynka — ozwał się generał.
— Tak, mój hrabio — odrzekła pani Danglars — Powiedz pan, czy widziałeś kiedy na dworze Ali Tebelina, któremu służyłeś z nadzwyczajnym poświęceniem, strój równie piękny?
To pan byłeś w Juaninie? Zagadnął Monte Cristo.
Tak, jako generał byłem tam instruktorem wojskowym, oświadczył Morcerf i nie taję, że fortunkę swoją zawdzięczam hojności tego znakomitego wodza albańskiego, jakim był Tebelin, pasza.
Ale niechże pan spojrzy, nalegała pani Danglars.
— Na kogo? — wybełkotał Morcerf.
— O, tam — powiedział Monte Cristo.
I objąwszy generała, wychylił się razem z nim z loży. W tejże chwili Hajde, rozglądając się za Monte Cristem, dostrzegła jego bladą twarz obok twarzy Morcerfa. Widok ten podziałał na Greczynkę tak, jakby zobaczyła głowę Gorgony. Rzuciła się naprzód, pożerając obu wzrokiem, a po chwili cofnęła się, krzyknąwszy słabo, ale tak przejmująco, że posłyszeli to sąsiedzi, a także Ali. Natychmiast otworzył drzwi.
— O, cóż to się stało pańskiej pupilce, panie hrabio? — spytała Eugenia. — Jakby zachorowała nagle.
— Niech się tym pani nie przeraża — odpowiedział hrabia. Hajda jest bardzo nerwowa, więc zbyt mocno reaguje na niemiłe jej zapachy, mam na myśli perfumy. Gotowa zemdleć, poczuwszy woń, która ją razi. Ale mam na to lek, dodał, dobywając jakiś flakonik z kieszeni. Skłonił się damom, uścisnął rękę Morcerfowi i Debrejowi i wyszedł. Kiedy wrócił do swojej loży, Hajda była jeszcze bardzo blada i ledwie się zjawił, chwyciła go za rękę. Zauważył, że dłonie dziewczęcia były wilgotne, a zarazem lodowate.
— Z kim rozmawiałeś, panie? — spytała.
— Z hrabią de Morcerf, który był w służbach twojego wielkiego ojca i przyznaje, że jemu to zawdzięcza fortunę.
— A, nędznik! — zawołała Hajde.
— On to sprzedał mojego ojca Turkom. Dorobił się tej fortuny na zdradzie.
— Nie wiedziałeś o tym, panie mój umiłowany? —
Słyszałem już coś o tym w Epirze, ale szczegółów nie znam.
Chodźmy, moje dziecko, opowiesz mi o nich.
To musi być zajmujące.
O tak, chodźmy, chodźmy. Umarłabym chyba pozostając dłużej tu naprzeciw tego człowieka.
Hajde wstała szybko, owinęła się w kaszmirowy burnus naszywany perłami i koralami i wyszła spiesznie, kiedy podnosiła się kurtyna.
— No i widzi pan, jaki to dziwak?
— rzekła hrabina Giedo Alberta, który znów jej asystował.
— Słucha z nabożeństwem aktu trzeciego, a wychodzi, kiedy rozpoczyna się czwarty.